Szóste objawienie. 13 października 1917 roku. Wkrótce przestało padać, a zachwycona Lucja krzyknęła w uniesieniu:
Spójrzcie na słońce!
Ludzie oniemieli z wrażenia. Zobaczyli, że słońce lśniło niesamowitym blaskiem i wirowało, obracając się wokół siebie, rzucając czerwone języki ognia. Można było normalnie na nie patrzeć, nie oślepiało, rzucało tylko jakieś dziwne, kolorowe promienie, raz błękitne, raz żółte. Nagle słońce zaczęło wirować, drżało, jakby zygzakiem spadało na tłum, a potem wracało na swoje miejsce. To dziwne zjawisko trwało około 10 minut. Potem słońce wróciło na swoje miejsce i cud się skończył. Dziennikarz Avelino de Almeida, reprezentujący największy lizboński dziennik Oseculo, który przyjechał do Fatimy, bo spodziewał się zdemaskowania kłamstwa, opisał cud następująco. Słońce przypomina srebrzysto-matowy dysk i można patrzeć prosto na nie bez żadnego wysiłku. Nie piecze, ani nie oślepia. Ma się wrażenie, że właśnie dokonuje się zaćmienie. Na oczach zdumionych ludzi słońce zaczyna drgać. W sposób nigdy wcześniej nieoglądany i sprzeczny z prawami kosmosu porusza się gwałtownie i tańczy. W piersi wiernych wyrwało się radosne Hosanna. Dziwne zjawisko wirującego słońca widziano także z odległych miejsc w Portugalii.
Października 1917 roku w Fatimie Matka Boża objawiła się po raz szósty i ostatni. Dzieciom wtedy towarzyszył ogromny tłum. Ludzie pobożni przyszli z nakazu sumienia, inni ze zwykłej ciekawości. Byli też tacy, którzy znaleźli się tam z jakiegoś służbowego obowiązku. W czasie objawień, można było naliczyć kilkudziesięciotysięczny tłum. Niektórzy mówią nawet, że obok pastuszków zgromadziło się tam ponad 100 tysięcy ludzi. Wśród tych 100 tysięcy ludzi byli również wysłannicy władzy, która prześladowała Kościół portugalski w tamtym czasie. Podczas tego październikowego spotkania z Maryją cały czas padał deszcz. Przy końcu spotkania Łucji Najświętszej Marii Panny, chwili gdy Maria zaczęła się unosić, a dziewczynka wyrzknęła słowa: popatrzcie na słońce, chmury się rozpierzchły, osłaniając słońce, które wyglądało jak ogromny srebrny dysk. Lśniło tak intensywnie, jak jeszcze nigdy, lecz jego blask nie oślepiał. Trwało to tylko chwilę. Potem ta ogromna kula zaczęła jakby tańczyć. Słońce było jakby gigantycznym, ognistym kołem, kręcącym się szybko. Zatrzymywało się na jakiś czas, zanim znów zaczęło kręcić się wokół swojej osi z oszałamiającą prędkością. Następnie zaczęło przybierać różowy kolor na krawędziach i ślizgać po niebie, wirując i rozsypując czerwone snopy płomieni. Światło to odbijało się na ziemi, na drzewach i krzewach, a także na twarzach ludzi i na ich ubraniach. Trzykrotnie ożywiona szaleńczym ruchem kula ognia zaczęła drżeć i trząść się. Wydawało się, że padając ruchem zygzakowatym spadnie na przerażony tłum. Wszystko to trwało około 10 minut. Na końcu słońce wspięło się znów wijącym ruchem do punktu, z którego zaczęło padać, na nowo przyjmując swój spokojny wygląd. Cykl objawień zakończył się. Wielu ludzi zauważyło, że ich ubrania przemoknięte deszczem od razu wyschły. Słońce został także zaobserwowany przez wielu świadków znajdujących się poza miejscem objawień, w promieniu około 40 kilometrów. Jednak władze nieprzychylne Kościołowi pisały o tym cudzie, którego widziało ponad 100 tysięcy ludzi, że była to zbiorowa mistyfikacja. Może tak być, że Jezus podczas tej pielgrzymki dokonał cudu w Twoim życiu, że On może dokonać nawet cudu bez wpływu na duchowy stan naszego życia. Człowiek może doświadczyć fizycznego cudu, a jednak nadal pozostać zagubionym, nienawróconym, niezbawionym. Takim sztandarowym przykładem postaci biblijnej, która otrzymała cuda, się nie nawróciła, był Malchus. To jeden, który szedł do ogrodu oliwnego aresztować Chrystusa. Jak wiemy, porywczy Piotr chwycił wtedy za miecz i odciął mu prawe ucho. Jezus zgromił Piotra i uzdrowił Malchusa, po prostu przytykając z powrotem odcięte ucho. W taki sposób Malchus ponownie mógł słyszeć. I potem słuch o nim zaginął. Już więcej nie pojawia się w księgach Nowego Testamentu. Ci, którzy badają Pismo, mówili, że tak naprawdę ten cud nic nie zmienił w życiu tego bohatera. Jezus uczynił na nim swój ostatni cud na ziemi, a nie zmieniło to jego postępowania. I podobnie może być z nami, że Bóg może dokonać cudu w Twoim życiu, a Ty nadal możesz być niezbawiony. Aby uwierzyć, nie wystarczy samo zobaczenie cudu. Ludzie, którzy bardziej umywali zło, aniżeli dobro, opacznie interpretują cudowne znaki. Jednym ze smutnych przykładów takiego stanu rzeczy był pisarz Emil Zola, główna postać pozytywizmu we francuskiej literaturze. 20 sierpnia 1892 roku przyjechał do Lourdes pociągiem wiodącym chorych z Paryża. Jak wiemy, pod koniec XIX wieku bardzo mocno rozpowszechniła się filozofia pozytywistyczna, która mówiła, że to, co można dotknąć, zbadać zmysłami, to jest prawdziwe, reszta jest kłamstwem. I kiedy człowiek zawsze myśli, że jest mądrzejszy od Pana Boga, Bóg go zawstydza i zawstydził małą dziewczynką, która zobaczyła Matkę Bożą w małej miejscowości w Lourdes. Wypłynęło, jak wiemy, cudowne źródełko, które do dzisiaj uzdrawia ludzi. Ale wracamy do naszego pisarza. Jechał pociągiem wiodącym chorych z Paryża. Wśród nich były dwie umierające kobiety w ostatnim stadium gruźlicy. Obie miały na imię Maria. Szukały ostatniej szansy ratunku. Pisarz natomiast przybył z zamiarem zebrania materiału w celu zdemaskowania oszustwa, które w jego przekonaniu miało miejsce w Lourdes. Spotkało tam go jednak wyjątkowe szczęście, bo na jego oczach obie Marie zostały cudownie uzdrowione. Reakcja Emila w obliczu ewidentnego cudu była po ludzku niewytłumaczalna i szokująca. Nie można zrozumieć, dlaczego on, człowiek wielkiego intelektualnego formatu, w swojej książce Lourdes zanegował nie tylko fakt cudownego uzdrowienia dwóch kobiet, ale posunął się do absurdalnego kłamstwa, pisząc, że jedna z nich zmarła. Kobieta, która według książki Zoli już nie żyła, w rzeczywistości mieszkała dalej w Paryżu i cieszyła się wyśmienitym zdrowiem. Pisarz jednak chciał za wszelką cenę uwiarygodnić swoje kłamstwo, które wymyślił jego genialny umysł, i osobiście udał się do kobiety i nakłaniał, aby przeprowadziła się do Belgii. Innym takim przykładem, może z mojego podwórka, znam historię pewnego człowieka, który miał problemy alkoholowe. Kiedyś już upił się tak bardzo, że trafił do szpitala, jego dni były policzone. Cała rodzina przyszła do miejscowego księdza prosić o modlitwę. On odprawił mszę świętą. Człowiek jakąś cudowną ręką nadprzyrodzoną został uzdrowiony, ale nadal zaczął pić. Drugi raz historia się powtarza. Rodzina znowu przychodzi prosić o modlitwę. Ksiądz znowu odprawia mszę świętą, ale mówi człowiekowi, że teraz ma już nawrócić się, że teraz już ma iść i żyć po Bożemu. Jednak znowu wpadł w ten sam grzech i za trzecim razem już nie było ratunku. Parę dni skończy się pielgrzymka. Wrócimy do naszego codziennego życia. I po tym się sprawdzi, jakie owoce nasza pielgrzymka dała. Każdy z nas spotkał się z ludźmi, którzy chodzą na pielgrzymki, są w jakichś grupach modlitewnych, udzielają się na rzecz Kościoła, a przychodzi jakieś dziwne sytuacje, jakieś uczucie, jakaś tragedia w rodzinie, albo nawet jakieś inne rzeczy, jak sposób wybrania łatwego życia i zostawiają to wszystko i żyją, jakby Boga nie było. Zamiast cudu jakiegoś słońca albo innego dzisiaj, bazującego na emocjach, powinniśmy wołać o niczym niezmąconą wiarę, to, że Bóg naprawdę chce mojego dobra, że kiedy On daje swój dekalog, to nie, aby dla kogoś zniewolić, lecz abyśmy odkryli prawdziwe szczęście. Bardzo podoba mi się taki przykład ze spadochronem. Gdyby ktoś dzisiaj do ciebie przyszedł, dał ci spadochron i powiedział skacz, to pewnie skakałbyś z wielką obawą, a jeżeli byłby jakiś wróg twój, to już na pewno bardzo byś się bał. Ale gdyby przyszedł do ciebie dzisiaj twój zaufany przyjaciel, ktoś, kto tak naprawdę jest blisko ciebie i nigdy cię nie zawiódł i mówił ci, ja spakowałem ten spadochron, wszystko jest dobrze, musisz tylko skoczyć, to na pewno może byśmy się bali, bo jest to jednak jakiś wyczyn z wielką dozą adrenaliny, jednak skakalibyśmy bardziej uspokojeni. Podobnie jest z życiem i z Panem Bogiem. Jeżeli ja uczynię Pana Boga swoim przyjacielem, jeżeli On komuś będzie kimś bliskim, to na pewno zobaczę, że On chce mojego dobra. Nawet jeżeli jest burza w moim życiu, wszystko się przewraca, to wiem, że w konsekwencji On, jak w tej Ewangelii, przestanie spać w mojej łodzi, wstanie i powie, ucisz się przeciwności, bo to jest mój przyjaciel. To będzie najpiękniejszy owoc tej pielgrzymki, kiedy Bóg będzie twoim przyjacielem i pójdziecie razem przez życie aż do zbawienia.